Greetings, dear saints.
Pozdrowienia, drodzy święci, w naszym drogim Panu Jezusie Chrystusie. Wspaniale jest być z wami ponownie na konferencji, zgromadzeniu ludu Bożego wokół Jego Słowa. Tym razem nie jesteśmy w stanie się spotkać osobiście. Pan dał nam jednak wspaniały sposób, żeby być razem za pośrednictwem internetu. I wierzę, że Pan błogosławi tę konferencję, tak jak błogosławił konferencje, które mieliśmy w przeszłości. Przechodzimy teraz do ostatniego poselstwa tej konferencji. Poselstwa czwartego. Jest to ósme poselstwo ze szkolenia dla starszych, które niedawno się odbyło. Poselstwo to nosi tytuł Spotykać się po to, by poznać i czynić Bożą wolę. Ogólny temat wszystkich poselstw tej konferencji to Boża wola. W pierwszym poselstwie ujrzeliśmy to, że Bóg ma wielką, wieczną wolę we wszechświecie. Gdy mówimy o Bożej woli, nie mamy na myśli Jego woli dotyczącej pomniejszych spraw. To jest zgodne z Biblią. Biblia traktuje Bożej woli jako wielkiej, wysokiej, wzniosłej sprawie, która jest połączona z samym Bogiem, a nawet jest to sprawa wieczności. Oczywiście Bóg ma wolę odnośnie naszego osobistego życia. I ta wola odnośnie pomniejszych spraw w naszym życiu powinna być w harmonii z Jego wielką, uniwersalną, wieczną wolą. Na tej konferencji jednak koncentrujemy się na wiecznej woli Boga. Na czym polega wielka wola Boga we wszechświecie? W pierwszym poselstwie ujrzeliśmy, że ta wola polega na tym, żeby sprowadzić wszystko pod jedną głowę w Chrystusie za pośrednictwem Kościoła jako ciała Chrystusa. Efezjan 1, 9 i 10 stwierdza, że tajemnicą Bożej woli jest to, aby sprowadzić wszystko pod jedną głowę w Chrystusie w pełni czasów. Czym jest pełnia czasów? To nowe niebo i nowa ziemia z nową Jerozolimą. Dlatego Boża wieczna wola polega na tym, aby uzyskać nową Jerozolimę w nowym niebie i na nowej ziemi. To będzie Jego ekonomia w pełni czasów. I w tym czasie wszystko w niebiosach i na ziemi będzie sprowadzone pod jedną głowę w Chrystusie. Nie będzie zamieszania, buntu, niczego, co jest przeciwne Chrystusowi jako głowie. Chrystus będzie powszechną głową w nowym niebie i na nowej ziemi. Bóg więc pracuje dziś za pośrednictwem Kościoła jako ciała Chrystusa, aby osiągnąć swój cel sprowadzenia wszystkiego pod jedną głowę w Chrystusie. Aby Bóg mógł osiągnąć tak wielki cel, my, Boży wybrany lud, w wieku Nowego Testamentu musimy być pierwszymi, którzy podlegają Chrystusowi jako naszej głowie. Gdy Kościół jako pierwszy będzie sprowadzony pod jedną głowę w Chrystusie, Bóg będzie miał sposób, by sprowadzić pod jedną głowę wszystko inne. Tak więc w poselstwie pierwszym możemy dostrzec, że Kościół jest bardzo związany z Bożą wieczną wolą i z wypełnieniem Bożej wiecznej woli. W czwartym poselstwie powracamy ponownie do Kościoła. Tym razem jednak poruszymy sprawę spotkań Kościoła. Tematem tego poselstwa jest spotykanie się przez nas jako Kościół. Tak więc bez zbędnej zwłoki przejdźmy do planu tego poselstwa. Jest ono wspaniałe, pełne światła, zaopatrzenia dla nas. Pierwszy punkt rzymski. Spotykać się to poznawać i czynić Bożą wolę. Naszym celem, zamysłem na ziemi jest czynić wolę Ojca. A czynimy ją, przychodząc na spotkanie Kościoła. Święci, może nigdy dotąd nie myśleliście, że przychodząc na spotkanie Kościoła, tak właściwie wypełniacie wolę Boga. To jest praktyczny sposób dla nas, Bożego ludu, by czynić Jego wolę. Musimy zatem przychodzić na spotkania Kościoła. Taka jest Boża droga w Jego nowotestamentowej ekonomii. Mamy tu werset z Hebrajczyków 10:25. Bardzo mi się podoba ten werset i mam nadzieję, że wy też go polubicie. Czytamy w nim, nie porzucając naszego własnego wspólnego zgromadzania się, jak niektórzy mają zwyczaju, lecz nawołując siebie nawzajem i to tym bardziej, im bardziej widzicie, że przybliża się ten dzień. Tutaj w liście do Hebrajczyków Paweł starał się pomóc hebrajskim wierzącym, którzy byli rozproszeni pośród pogan, pozostać się w Bożej drodze, w Jego nowotestamentowej ekonomii, żeby nie wracali do judaizmu z prawem Mojżesza i wszystkimi rytuałami judaistycznymi. Byli oni bardzo kuszeni, aby opuścić Boży sposób w Nowym Testamencie i cofnąć się do starej dyspensacji. Tutaj, starając się pomóc im pozostać na Bożej drodze nowotestamentowej, powiedział im, aby nie opuszczali swojego własnego zgromadzania się. Niektórzy z nich rozwinęli już zwyczaj opuszczania zebrań Kościoła. Ale Paweł powiedział, aby nie opuszczali własnego zgromadzania się, ale nawoływali siebie nawzajem. Tym bardziej, im bardziej, oznacza to, że musimy zbierać się jeszcze więcej, gdy widzimy ten dzień. Jaki dzień? Dzień powrotu Pana. Wszyscy wiemy, że znajdujemy się w bardzo krytycznym momencie w historii świata. Mamy tę pandemię, która dotknęła prawie każdy kraj, łącznie z nami samymi. Wolą Bożą jednak nie jest to, byśmy przestali się spotykać, ale byśmy spotykali się jeszcze bardziej i nawoływali siebie nawzajem, gdy widzimy, że dzień powrotu Pana zbliża się coraz bardziej. Tak więc potrzebujemy spotkań, potrzebujemy uczęszczać na spotkania, potrzebujemy funkcjonować na spotkaniach. Dzięki temu planowi ujrzymy, czego Bóg dokona za pośrednictwem spotkań. Tak więc sposobem na to, by czynić wolę Bożą, a nawet poznać, jaka jest wola Boża, jest przychodzenie na spotkania. Więcej na ten temat ujrzymy później w planie. Punkt drugi planu brzmi, musimy sobie uświadomić, że poza naszym wewnętrznym życiem z Panem nic nie jest tak istotne, ważne i pożyteczne jak spotkania Kościoła. Mamy tu dwie kluczowe sprawy. Jedna to nasze wewnętrzne życie z Panem. Święci, nawet w czasach niebezpieczeństwa i ograniczeń, w których się obecnie znajdujemy, musimy budować nasze wewnętrzne życie z Panem. Musimy doświadczać Chrystusa jako naszego życia, dzień po dniu, chwila po chwili, kiedy przechodzimy przez obecny kryzys i musimy go żyć. Potrzebujemy żyć Chrystusa, żyjąc tym Chrystusem, który jest naszym życiem wewnętrznym. Jest jednak coś jeszcze, co jest również ważne, istotne i pożyteczne, a mianowicie spotkania Kościoła. Te dwie rzeczy są niezwykle istotne dla nas, wierzących w Chrystusa, członków ciała Chrystusa. Potrzebujemy wewnętrznego życia z Panem i potrzebujemy spotkań Kościoła. Tak naprawdę, życie wewnętrzne służy spotkaniom. Jeśli nasze życie wewnętrzne jest słabe, to nasze życie spotkań również będzie dość słabe. Tak więc to jest nasza wielka potrzeba. Życie wewnętrzne i spotkania Kościoła. Punkt A. Jak wskazuje greckie słowo eklesja, Kościół, Boże mieszkanie, to spotkanie bądź zgromadzenie wywołanych. Słowo eklesja oznacza zgromadzenie wywołanych. Tak więc Kościół w bardzo podstawowym, fundamentalnym znaczeniu jest spotkaniem. Jeśli nie ma spotkań, w praktycznym sensie możemy powiedzieć, że nie ma Kościoła. Greckie słowo, które tłumaczymy jako Kościół, oznacza, że Kościół jest spotkaniem. Jest to mieszkanie Boga, jest to miejsce, w którym mieszka Bóg, ale jest to zgromadzenie ludu wybranego przez Boga. Widzimy to w całej Biblii, nawet w Starym Testamencie. Kiedy po raz pierwszy spotkanie ludu Bożego zostało wspomniane w Biblii? Jeśli zajrzymy do Księgi Rodzaju, to zobaczymy w niej głównie 8 wielkich ludzi. Oczywiście ostatni z tych 8 mężczyzn był Jakub, a ten miał 12 synów. Pod koniec Księgi Rodzaju liczba ludzi w domu Jakuba wynosiła 70. Nie ma jednak wzmianki w Księdze Rodzaju, że rodzina Jakuba odbyła jakieś zgromadzenie razem z Bogiem. Kiedy jednak przejdziemy do Księgi Wyjścia, tam Bóg ma zbiorowy lud, który wyprowadza z domu niewoli w Egipcie, aby służył mu na pustyni. Kazał Mojżeszowi udać się do Faraona i powiedzieć do niego: wypuść mój lud, aby mógł zorganizować dla mnie ucztę na pustyni. Tak więc Bóg nakazał Faraonowi, aby wypuścił jego lud, ponieważ chciał z nimi ucztować na pustyni. Nie można mieć uczty z jedną osobą, więc uczta oznacza zgromadzenie, spotkanie dużej liczby ludzi, którzy zbierają się, aby wspólnie jeść. W tym przypadku cieszyć się razem ze sobą i z Bogiem. Bóg chciał urządzić ucztę ze swoim ludem na pustyni. Jest to pierwsza wzmianka o uczcie, o zgromadzeniu ludu Bożego, o spotkaniu ludu Bożego w Biblii. Następnie w Księdze Wyjścia 15, po tym jak lud przekroczył już Morze Czerwone i został wyratowany z Egiptu, zaśpiewał pieśń pochwalną dla Jahwe. A w niej, w wersecie 13, powiedzieli, że Jahwe prowadził ich do swego świętego mieszkania. W owym czasie Bóg nie miał mieszkania na ziemi, ale wiemy, że później w Księdze Wyjścia rzeczywiście zbudowali przybytek, aby Bóg mógł mieć mieszkanie na tej ziemi. Jak wspaniale, że wielki Bóg, który mieszka w niebiosach, mógł również mieć mieszkanie wśród swego ludu na ziemi. To był tylko namiot, ale jedną z nas, jakie używali na określenie tego namiotu, to namiot spotkania. Tak więc tutaj, w Bożym mieszkaniu, Bóg mógł spotkać się ze swoim ludem w namiocie spotkania. Później, gdy lud wszedł do dobrej ziemi, zbudowali świątynię. I wtedy Jahwe rozkazał ludowi, że mężczyźni muszą 3 razy w roku przychodzić do Jerozolimy, na górę Syjon, gdzie została zbudowana świątynia, przynosząc ze sobą obfite plony z dobrej ziemi. I mieli urządzić ucztę z Bogiem i dla Boga i ze sobą nawzajem w obecności Bożej. To ponownie pokazuje, że Bóg chce, aby Jego lud gromadził się razem, a przede wszystkim chce, aby cieszyli się wszystkimi bogactwami tego, co im zapewnił. Przejdźmy do Nowego Testamentu. W rozdziale 20 Jana widzimy, że wieczorem, w dniu zmartwychwstania Pańskiego, spotkał się On ze swoimi uczniami. Zebrali się w sali na piętrze, wszyscy bardzo się bali Żydów. Nagle jednak Pan pojawił się pośród nich. Wówczas Pan uczynił kilka wspaniałych rzeczy. W przeciągu bardzo krótkiego czasu, kiedy się razem spotkali, Pan powiedział: pokój wam. Wypowiedział do nich słowo pokoju. Wtedy powiedział, że tak jak Ojciec posłał mnie, tak i ja posyłam was. Tak więc zlecił im, posłał ich na tym spotkaniu, a następnie tchnął samego siebie jako zwieńczonego ducha, święty oddech swoich uczniów, aby być ich życiem i ich zaopatrzeniem życia. Wszystko to wydarzyło się podczas tego pierwszego spotkania. Również jest napisane, że kiedy uczniowie zobaczyli Pana, ucieszyli się. Był to więc czas radości, czas wypowiadania do uczniów słowa pokoju, posłannictwa i tknięcia w nich samego Pana. Niestety, jeden z 12 uczniów, wiemy kto to był Tomasz, przegapił on to spotkanie i ominęły go wszystkie błogosławieństwa, które przyszły na uczniów dzięki temu spotkaniu. Na szczęście dla Tomasza przyszedł on na drugie spotkanie. Tam został wzmocniony w swojej wierze, aby uwierzyć, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Widać stąd, że jeszcze przed Pięćdziesiątnicą odbyło się zgromadzenie odkupionego ludu Bożego. Wszyscy ci, którzy znajdowali się w sali na piętrze, zostali odrodzeni, a stało się to w zmartwychwstaniu Chrystusa. Następnie dochodzimy do Pięćdziesiątnicy. Potem jak Piotr uwolnił Ewangelię w dniu Pięćdziesiątnicy, 3000 uwierzyło w Pana. I wtedy powiedziane jest, że codziennie, dzień po dniu, spotykali się w świątyni i od domu do domu. Byli radośni, z radością przyjmowali pokarm. Taka była kolejna relacja o spotkaniach ludu Bożego po dniu Pięćdziesiątnicy. Widzimy stąd, że życie Kościoła jest życiem spotkań. A sam Kościół jest w rzeczywistości spotkaniem ludu Bożego. To jest relacja, która miała miejsce, zanim Paweł został zbawiony i zanim uwolnił wyższe objawienie dotyczące Kościoła jako ciała Chrystusa, jednego nowego człowieka, Królestwie Boga i tak dalej. Tak więc w zasadzie widzimy, że Kościół jest zgromadzeniem, że Kościół jest spotkaniem. Wskazuje na to greckie słowo eklezja, jak również relacja Biblii. Wspaniale. Teraz przejdźmy do punktu pierwszego. Kościół jest zgromadzeniem wierzących, spotkaniem zbiorowego ludu. To jest definicja tego, czym jest Kościół. To jest początkowe, podstawowe spojrzenie na to, czym właściwie jest Kościół. Punkt drugi. Gdy Boży wywołani spotykają się razem, jest to Kościół. Gdzie więc możesz znaleźć Kościół na tej ziemi? Możesz znaleźć go na spotkaniach, na zgromadzeniach Bożego wywołanego ludu. Potwierdza to Biblia w różnych miejscach. Punkt trzy. Nasz Ojciec przeznaczył nas do tego, by spotykać się razem, przychodzić na spotkania. To Boża wola. Tutaj łączymy się z wolą Boga, przychodząc na spotkania. Ten punkt mówi również, że wspólne spotkania to sprawa naszego przeznaczenia. Bóg przeznaczył nas w wieczności, abyśmy spotykali się razem w Kościele, abyśmy byli Kościołem, spotykając się razem. Oznacza to, że skoro spotykanie się jest naszym przeznaczeniem, powinniśmy zrobić wszystko, aby nie opuszczać żadnego spotkania. Każde spotkanie Kościoła powinniśmy traktować jako coś kluczowego, ważnego, wspaniałego i cudownego. Przychodzenie na spotkanie jest zatem naszym przeznaczeniem. Im więcej się spotykamy, tym więcej otrzymujemy Bożego błogosławieństwa. Jeśli pozostajemy w domu, trudno nam będzie otrzymać błogosławieństwo Boże. Aby być człowiekiem, musimy być chrześcijaninem. Jeśli jesteś człowiekiem, a nie jesteś chrześcijaninem, to nie jest dobra sytuacja. Aby jednak być chrześcijaninem, musimy przychodzić na spotkania. To jest nasze przeznaczenie. Punkt B w planie, czytamy dalej, życie chrześcijańskie to życie spotkań. Ponownie, mamy tu werset z Hebrajczyków 10:25. Wspaniały werset, który powinien wywrzeć na nas wrażenie. Życie chrześcijańskie, Bożej, nowotestamentowej ekonomii jest życiem spotkań. Jeszcze raz powiem i zwrócę uwagę, że w liście do Hebrajczyków Paweł starał się pomóc wierzącym Hebrajczykom, aby nie porzucali wspólnego spotykania się i nie wracali do dyspensacji Starego Testamentu. Oznacza to, że jeśli będą uczestniczyć w spotkaniach, jeśli pozostaną w spotkaniowym życiu Kościoła, będą iść naprzód w Bożej, nowotestamentowej ekonomii. Jeśli jednak porzucą spotkania Kościoła, z łatwością powrócą do swojego starego sposobu zachowywania prawa Mojżesza i rytuałów judaistycznych. Tak samo będzie z nami, święci. Jeśli porzucimy spotykanie się, zgromadzanie się, istnieje wielkie niebezpieczeństwo, że powrócimy albo do świata, z którego wyszliśmy, albo do jakiejś religii, praktyk religijnych. Ominą nas wówczas wszystkie błogosławieństwa Bożej nowotestamentowej ekonomii. Zatem pragnieniem Boga jest, abyśmy gromadzili się na spotkaniach Kościoła. A na tych spotkaniach, jak zobaczymy później, wszyscy powinniśmy starać się funkcjonować, aby mówić w imieniu Pana, prorokować, aby wypowiadać słowo Pana, abyśmy wszyscy mogli się nauczyć, abyśmy wszyscy mogli być zachęceni i aby Kościół mógł być zbudowany. Punkt 1 w podpunkcie B. Łaska, którą otrzymujemy, w dużej mierze znajduje się na spotkaniach i dzieło, jakie Pan czyni, w dużej mierze jest obecne na spotkaniach. Tak więc tutaj mamy słowo w dużej mierze, albo wiele. Nie cała łaska, którą otrzymujemy, jest na spotkaniach. Otrzymujemy również łaskę poza spotkaniami, ale wiele z łaski, którą otrzymujemy, znajduje się na spotkaniach. Mogę to poświadczyć swoim osobistym doświadczeniem. Uczestniczę w spotkaniach Kościoła od 47 lat. Mogę zaświadczyć o tym, jak wiele łaski otrzymuję za pośrednictwem spotkań Kościoła. Nie potrafię obliczyć, ile łaski, a także pracy Pana we mnie. Wiele z nich miało miejsce podczas spotkań. Jestem bardzo wdzięczny za to, że Kościół jest na spotkaniach i że możemy w nich uczestniczyć i cieszyć się łaską Pana i cieszyć się Jego zwycięską pracą w nas na spotkaniach. Punkt drugi, możemy przejść do punktu drugiego. Ponieważ życie chrześcijańskie to życie spotkań i Pańskie dzieło w znacznej mierze realizuje się za pośrednictwem spotkań, powinniśmy przyznawać im duże znaczenie. Możemy myśleć, że jest to bardzo mała sprawa, ale możemy zadać sobie pytanie, czy uważamy spotkania za bardzo ważne? Czy mamy w sobie to poczucie? O, spotkanie nadchodzi. Dzisiaj wieczorem będziemy mieli spotkanie. Uważam to za sprawę wielkiej wagi. To wymaga mojej uwagi, to wymaga ode mnie wysiłku. Uczestnictwo w tym spotkaniu, nawet przygotowanie się do tego spotkania, powoduje, że nawet żyję w pewien sposób, abym mógł się spotykać ze świętymi w pożyteczny sposób. Amen. Chrześcijańskie spotkania Kościoła to sprawa wielkiej wagi. Teraz przejdziemy do punktu rzymskiego trzeciego. Na spotkaniach Bóg daje nam poznać swoją wolę. To jest wielka sprawa. Chcesz poznać wolę Boga? Chrześcijanie na całym świecie pytają, jaka jest wola Boża. Zazwyczaj zastanawiają się nad tym, jaka jest wola Boża dla mojego życia. Tak naprawdę jednak na spotkaniach Bóg daje nam poznać swoją wielką, wieczną wolę. Mogę zaświadczyć z własnego doświadczenia, że w 1973 roku byłem młodym mężczyzną w wieku 28 lat. Byłem chrześcijanem przez 20 lat. Nie miałem pojęcia, że Bóg ma wielką, wieczną wolę, pragnienie serca, wieczny cel. Pewnego dnia jednakże, dzięki miłosierdziu Pana, wziąłem udział w moim pierwszym spotkaniu w Los Angeles. Było to spotkanie poświęcone Ewangelii. To było małe spotkanie, proste spotkanie. I część spotkania składała się ze świadectw świętych o ich doświadczeniu Chrystusa. Mogę zaświadczyć, że to spotkanie zmieniło bieg całego mojego życia. Ujrzałem Pana Jezusa jako żywą osobę, żyjącą wewnątrz Jego członków. To była dla mnie ogromna sprawa. Tej samej nocy podjąłem decyzję, że dołączę do tych ludzi i zacznę się z nimi spotykać. Chciałem z nimi prowadzić moje życie chrześcijańskie. Przychodząc na spotkania potem, zacząłem poznawać coraz więcej o wiecznej woli i wiecznym zamyśle Boga. Nigdy wcześniej nie przyszło mi na myśl, że Bóg ma wieczny cel, zamysł. Zawsze podchodziłem do Boga powodowany egoistycznymi interesami, ale kiedy dowiedziałem się, że Bóg ma swój własny zamysł, swoją własną wolę, byłem głęboko poruszony i zostałem poruszony przynajmniej w bardzo zasadniczy sposób, by nie żyć już swoim życiem dla siebie, ale by oddać się realizacji wiecznej woli Bożej i wypełnieniu Jego wiecznego zamysłu. W tamtym momencie życia wiedziałem, że mam powód, by żyć i miałem powód, by być chrześcijaninem. To wszystko było mi dane poznać w czasie spotkań. O, to wspaniałe święci. Bóg daje poznać swoją wolę na spotkaniach. Czasami nawet daje poznać swoją wolę odnośnie mniejszych spraw w naszym życiu osobistym. Mogę zaświadczyć, że to właśnie na spotkaniu stało się dla mnie jasne, że Bóg chce, abym ożenił się z moją żoną. Byłem bardzo niepewny, ale poszedłem na spotkanie i Pan przemówił do mnie na tym spotkaniu. Nie mogę wam powiedzieć, jak on do mnie dotarł, ale dzięki swojemu miłosierdziu to zrobił. Stało się to dla mnie jasne, że taka była wola Boża dla mnie. Tamtego wieczoru poprosiłem Beni, by wyszła za mnie, a ona powiedziała tak. Chwała Panu za to. Dzięki Panu za spotkania. Możemy poznać wolę Bożą. On daje nam poznać swoją wolę na spotkaniach. Punkt A. Czynienie Bożej woli zależy od poznania jej. Jeśli nie znamy woli Bożej, to z pewnością nie możemy jej wykonywać. Musimy ją znać, aby ją czynić. Kolosan 1, werset 9. Paweł modlił się tam nieustannie, aby wierzący w Kolosach byli przepełnieni pełnym poznaniem woli Bożej. Bóg chce, abyśmy znali Jego wolę, abyśmy mogli spełniać Jego wolę, współpracować z Nim i tak naprawdę wykonywać Jego wolę. Punkt B. Na spotkaniach wiele wspaniałych rzeczy nie znajduje się na wierzchu, a jedną z nich jest poznanie Bożej woli. Kiedy więc uczestniczymy w spotkaniach, święci, dzieje się wiele wspaniałych rzeczy. Może nie zdajemy sobie z nich sprawy. One jednak dzieją się pod powierzchnią, toczą się w najgłębszej części naszej istoty. Jedną z tych rzeczy jest to, że znamy wolę Bożą. Jak cudownie, że my, ludzie, możemy poznać wolę naszego wspaniałego Boga. Niewielu ludzi, którzy chodzą po ziemi, zna wolę Bożą. Jednak ci, którzy uczestniczą w spotkaniach, poznają wolę Bożą. C. Gdy psalmista wszedł do Bożego sanktuarium, był w stanie poznać Bożą wolę. To jest zaczerpnięte z psalmu 73, jednego z najwspanialszych psalmów. Psalm ten został napisany przez pobożnego człowieka, który starał się żyć pobożnie, lecz dostrzegł, że niewierzący, niegodziwi, źli ludzie, którzy w ogóle nie dbali o Boga, powodziło im się materialnie i wydawało się, że mają życie łatwe i wygodne. Jednak on, jeden z wybranych przez Boga, cierpiał i nie mógł tego zrozumieć. Był tym bardzo zakłopotany. I nawet powiedział, że niemal się potknął z tego powodu. Pytanie brzmi, dlaczego my, lud Boży, cierpimy? I wydaje się, że wiele razy niewierzący nie cierpią za bardzo. To jest pytanie. Dlatego psalmista w psalmie 73 był bardzo zakłopotany. I wtedy w pewnym momencie powiedział, kiedy to rozważałem, to jest tę kłopotliwą sprawę, żeby to zrozumieć, to było kłopotliwe. Było to kłopotliwe zadanie w moich oczach, dopóki nie wszedłem do sanktuarium Boga. Wtedy dostrzegłem ich koniec. Tak więc w końcu problem psalmisty został rozwiązany, kiedy poszedł do Bożego sanktuarium. Oznacza to, że poszedł do mieszkania Bożego, które jest również miejscem, gdzie Bóg spotyka się ze swoim ludem. Kiedy poszedł do sanktuarium, stało się dla niego jasne, że przeznaczenie niewierzących, tych, którzy nie przejmują się Bogiem, nie jest pozytywne. W rzeczywistości było ono bardzo negatywne, a on również uzyskał wyraźną jasność o sobie samym. Przejdźmy do planu, a później wrócimy, żeby powiedzieć więcej o psalmiście w psalmie 73. Czym jest sanktuarium Boga? Punkt pierwszy. Boże sanktuarium, Jego mieszkanie znajduje się w naszym duchu i w Kościele. Boże sanktuarium, które jest Bożym mieszkaniem, jest w naszym duchu. Efezjan 2:22 stwierdza, że mieszkanie Boga jest w naszym duchu. W 1 Tymoteusza 3:15 zaś, że Kościół żywego Boga jest domem Boga. Tak więc mieszkanie Boga jest w naszym duchu i w Kościele. Dlatego, punkt drugi, aby wejść do Bożego sanktuarium, musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, musimy zwrócić się do naszego ducha, a następnie udać się na spotkania Kościoła. Zwrócenie się do naszego ducha to coś wspaniałego. Musimy jednak zrobić jeszcze coś. Musimy udać się na spotkania Kościoła. To gdy jesteśmy w naszym duchu i na spotkaniach Kościoła, znajdujemy się w mieszkaniu Boga w bardzo praktycznym wymiarze. Punkt trzy. Jak już się znajdziemy w sanktuarium, w duchu i na spotkaniach Kościoła, przyjmiemy inne spojrzenie, szczególne postrzeganie sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Tak więc psalmista był bardzo zakłopotany. Następnie poszedł do Bożego sanktuarium i uzyskał inny ogląd. Jaki był ten ogląd, jaki psalmista uzyskał lub otrzymał w Bożym sanktuarium? Po pierwsze, powtórzmy, zobaczył, że koniec niewierzących, niegodziwych, nie był pozytywny. W rzeczywistości był on bardzo negatywny. Ich koniec to spustoszenie i zniszczenie. Potem jednak dostrzega coś bardzo wspaniałego, święci. Co dostrzegł? Dostrzegł, że Bóg chciał, aby cieszył się on Bogiem w sposób absolutny. W wersecie 25 tego psalmu psalmista powiedział: kogo mam w niebie oprócz Ciebie? I nie ma na ziemi nikogo, kogo bym pragnął poza Tobą. To, co tu powiedział psalmista, wynikało z jego percepcji, jego zrozumienia, gdy był w sanktuarium Boga. Zobaczył, że Bóg chciał, aby on, jako jeden z ludu Bożego, cieszył się Bogiem w sposób zupełny. I że Bożym pragnieniem i Bożą drogą nie jest doprowadzenie do tego, aby jego lud cieszył się pomyślnością materialną, ale właściwie w niektórych przypadkach Bóg tak naprawdę pozbawia nas pewnych dóbr materialnych. W jakim celu? W bardzo pozytywnym celu. Chodzi o to, żebyśmy mieli większą zdolność do radowania się Nim. Bóg nie chce, aby cokolwiek w naszym życiu odwracało naszą uwagę lub trzymało nas z dala od radowania się Bogiem. Radujemy się Bogiem, ale nasza radość Nim musi się zwiększyć, musi wzrastać tak długo, aż będzie całkowita, aż nie będziemy mieli nikogo w niebie prócz Niego i nikogo na ziemi, kogo byśmy pragnęli poza Nim. On chce, aby nasze radowanie się Nim było czyste i zupełne. Tak więc w końcu psalmista został skorygowany w swoim wyobrażeniu, poglądzie i nie dbał o to, że cierpi i być może nawet został pozbawiony pewnych korzyści materialnych, ale on po prostu dbał o Boga i o to, żeby zyskać Boga. Psalmista został skorygowany dzięki temu, że wszedł do Bożego sanktuarium i że Bóg go oświecił. Paweł był taki sam w Nowym Testamencie, prawda? Powiedział, że poniosłem stratę wszystkich rzeczy i uważam je za łajno, żebym mógł zdobyć Chrystusa. Tak więc Paweł i psalmista w psalmie 73 byli tacy sami. Punkt czwarty. Boża droga staje się wiadoma w Bożym sanktuarium. Oto ukazanie nam Bożej drogi. Boża droga polega na tym, byśmy zupełnie radowali się Nim, a nie zdobywali tak wiele materialnych dóbr i obrali to za nasz cel. Nie obierali materialnego dobrobytu za nasz cel, ale samego Boga jako nasz jedyny cel, naszą wyjątkową radość. Punkt czwarty w punkcie A. W swoim duchu i na spotkaniach otrzymujemy boskie objawienie. Wiecie, że nasz duch jest duchem mądrości objawienia. Jeśli chcemy przyjąć objawienie od Boga, z pewnością musimy być w naszym duchu. Jednak powinniśmy być również na spotkaniach. To właśnie wtedy, gdy jesteśmy w duchu i na spotkaniach, objawienie, boskie objawienie, objawienie od Boga przychodzi do nas. Czyż to nie jest wspaniałe, święci? Na spotkaniu otrzymujemy objawienie. To właśnie przytrafiło się psalmiście. Punkt B. Gdy ćwiczymy swojego ducha i uczestniczymy w spotkaniach Kościoła, Boża droga staje się dla nas oczywista. Cóż za błogosławieństwo, znać Bożą drogę. Jeśli nie znamy Bożej drogi, będziemy zakłopotani wieloma sprawami i niespokojni o wiele rzeczy, ponieważ brakować nam będzie zrozumienia. Musimy znać drogę Boga. Jak możemy ją poznać? Jak może ona stać się dla nas oczywista? Musimy przede wszystkim ćwiczyć naszego ducha i musimy uczęszczać na spotkania Kościoła. Amen. Punkt czwarty. Ponieważ Boża wola jest w Chrystusie, w Nim się koncentruje i Jemu służy, On zaś jest wszystkim w tej woli, czynimy tę wolę, wystawiając Chrystusa na spotkaniach. O, to jest bardzo podobne do uczty w Starym Testamencie, czyż nie? W czasie uczty dzieci Izraela miały przynieść na tę ucztę obfite plony dobrej ziemi, z produktów dobrej ziemi. Była to wielka wystawa bogactw dobrej ziemi na ich ucztach. Każde spotkanie Kościoła powinno być takie samo, wielką ucztą i wystawianiem niezgłębionych bogactw Chrystusa. Taki jest cel naszego spotykania się. Celem naszego wspólnego spotykania się jest wystawianie Chrystusa. Tak więc ten Chrystus, jak wiemy, jest wszechzawierający i jest On rozległy. On jest tak obszerny, jest nieograniczony, a Bóg dał nam tego Chrystusa jako nasz przydzielony nam dział. Tak więc ten Chrystus jest nasz, abyśmy mogli radować się Jego niezgłębionym bogactwem. Kiedy przychodzimy na spotkania, musimy mieć wystawę tych niezgłębionych bogactw. Jednym z wersetów jest tu 1 Koryntian 14:26. Jest tam napisane: cóż więc, bracia, kiedy się razem schodzicie, każdy ma psalm, ma naukę, ma objawienie, ma język, ma tłumaczenie. To wszystko zatem, psalm, nauczanie, objawienie, język, tłumaczenie, wszystko to powinno być wyrazem i wystawą bogactw Chrystusa. Tak więc, kiedy przychodzimy na spotkanie, nie powinniśmy przychodzić z pustymi rękami. W Starym Testamencie, w Księdze Powtórzonego Prawa, 16, wersety 16 i 17. Bóg powiedział, że mężczyźni Izraela mieli przychodzić razem trzy razy w roku na jedno miejsce, które Bóg wybrał, na miejsce, w którym On sam ustanowił swoje mieszkanie, a kiedy się spotykali, nie mieli przychodzić z pustymi rękami. Każdy z nich miał przynieść coś z bogactw dobrej ziemi, aby mogli cieszyć się tymi bogactwami razem ze sobą i z Bogiem. Powinniśmy więc potraktować taki obraz jako zachętę dla nas, gdy idziemy na spotkanie. Nie powinniśmy przychodzić na żadne spotkanie Kościoła z pustymi rękami, nie mając nic Chrystusa do pokazania czy do wystawienia. Celem spotkań jest to, żebyśmy wystawiali Chrystusa. Punkt A. Bożą wolą dla nas jest to, byśmy doświadczali wszechzawierającego Chrystusa i Nim się radowali oraz żyli Go jako nasze życie. To jest wolą Bożą dla nas. Bóg dał nam Chrystusa jako nasz dział, jako przydzielone nam dziedzictwo i chce, abyśmy doświadczali Chrystusa, radowali się Nim jako wszechzawierającym i żyli Chrystusa jako nasze życie. Chrystus jest naszym działem i Chrystus jest naszym życiem. Chrystus jest także naszą osobą. Bóg pragnie, abyśmy radowali się Nim, doświadczali Go i żyli Nim w naszym codziennym życiu. To jest wolą Bożą dla nas i to właśnie jest podstawą i fundamentem dla naszego życia spotkań. Sposób, w jaki się spotykamy i w jaki funkcjonujemy na spotkaniach, będzie zależał od tego, jak żyjemy w naszym codziennym życiu. Naszym życiem powinno być doświadczanie i radowanie się Chrystusem jako życiodajnym duchem w naszym duchu. To znaczy, że powinniśmy żyć w naszym duchu. List do Rzymian 8:4 mówi, że nie powinniśmy postępować według ciała, ale według zespolonego ducha. Tak więc właściwie nasze spotkania są wystawą naszego życia. Chrystus powinien być naszym życiem. Jeśli Chrystus jest naszą codziennością, to On będzie wystawiony na naszych spotkaniach. To jest wola Boża. Punkt B. Nasze spotkania mają wystawiać Chrystusa. Gdy więc przychodzimy na spotkanie, musimy przynieść ze sobą Chrystusa, którym się radowaliśmy. To jest też obraz. W Starym Testamencie, w Księdze Powtórzonego Prawa, Bóg nakazał każdemu mężczyźnie Izraela, aby przyniósł ze sobą na miejsce zamieszkania Boga nieco bogactw tej ziemi. Kiedy więc przychodzimy na spotkanie, możemy przynieść ze sobą samego Chrystusa, którym się delektowaliśmy. To powinno być naszym stałym doświadczeniem, gdy uczestniczymy w spotkaniach. Nie powinniśmy przychodzić na spotkania z pustymi rękami. Punkt C. Właściwe życie Kościoła uzależnione jest od spotkań Kościoła, na których wszyscy święci wystawiają Chrystusa wraz z Jego niezgłębionym bogactwem. Paweł powiedział w Efezjan 3, w wersecie 8, że otrzymał łaskę, aby mógł ogłosić poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Te niezgłębione bogactwa zostały nam dane przez Boga w charakterze naszego działu. Tak więc na spotkaniach Kościoła powinniśmy wystawiać Chrystusa z Jego niezgłębionymi bogactwami. Ponieważ bogactwa Chrystusa są niezgłębione, niemożliwe jest, aby jedna osoba wystawiła tak bogatego Chrystusa. Wszyscy święci są potrzebni na spotkaniu, aby wystawiać Chrystusa, by mógł On być wywyższony i wystawiony. Każdy członek ciała jest potrzebny. Jeśli spojrzeć na nasze ciało fizyczne, jest ono wyrazem osoby, która żyje w tym ciele. Każdy członek jest potrzebny, a funkcjonowanie każdego członka jest niezbędne do pełnego wyrażenia danej osoby. Punkt D. Celem naszego spotykania się jest wystawianie Chrystusa, a chrześcijańskie spotkanie jest wystawianiem naszego codziennego życia chrześcijańskiego. Mamy tu te dwie sprawy powiązane ze sobą. Naszą chrześcijańską codzienność, to codzienne życie, które nie powinno być niczym innym niż Chrystusem, i chrześcijańskim spotykaniem się. Te dwie sprawy, codzienność i spotykanie się, są potrzebne, aby wspaniale wystawiać Chrystusa. Przechodzimy do punktu E. Na spotkaniach wystawiamy Chrystusa, ofiarując Go Bogu jako rzeczywistość ofiar, radując się Chrystusem razem z Bogiem. Tak jak w Starym Testamencie lud Izraela przychodził na święta i ofiarowywał Bogu produkty z dobrej ziemi, szczególnie ofiarowywali Bogu różne ofiary, ofiarę całopalenia, ofiarę pokarmową, ofiarę za grzech, ofiarę za wykroczenia, co prowadziło ich do korzystania z Chrystusa jako ofiary pokojowej. Musimy nauczyć się ofiarować Chrystusa Bogu. W Starym Testamencie ofiary były ze zwierząt. Ale w Nowym Testamencie Chrystus zastąpił wszystkie ofiary Starego Testamentu i stał się rzeczywistością wszystkich ofiar. W Hebrajczyków 10 jest to bardzo jasno powiedziane. W wersetach od 8 do 10 jest napisane, mówiąc wyżej, ofiar i darów i całopoleń i ofiar za grzech nie chciałeś ani nie znalazłeś w nich upodobania. To te, które składane są według prawa. Powiedział wtedy, oto przyszedłem wykonać Twoją wolę. Zabiera pierwsze, aby ustanowić drugie. Co było pierwsze? Pierwsze to wszystkie ofiary i dary Starego Testamentu. Drugie to jedyna ofiara Chrystusa jako rzeczywistość i zastąpienie wszystkich tych starotestamentowych ofiar. Zabiera pierwsze, aby ustanowić drugie przez tę wolę. Jaką wolę? Wolę Bożą. To właśnie oznacza mieć Chrystusa jako rzeczywistość i zastąpienie wszystkich starotestamentowych ofiar. Jaką wolą? Z woli Bożej zostaliśmy uświęceni przez ofiarę ciała, fizycznego ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Gdy Chrystus ofiarował siebie, ofiarował samego siebie Bogu raz na zawsze. Teraz nie ma już potrzeby składania kolejnych ofiar. Tak więc Chrystus zakończył wszystkie ofiary Starego Testamentu i zastąpił je wszystkie sobą. Teraz na spotkaniach Kościoła oczywiście nie ofiarujemy fizycznych ofiar, ofiarujemy Chrystusa Bogu jako rzeczywistość wszystkich ofiar. W studium krystalizacji Księgi Kapłańskiej omówiliśmy główne ofiary. Starałem się w moim własnym, osobistym czasie z Panem radować się nimi jako tymi ofiarami. Pierwsza ofiara to ofiara całopalna. Ta ofiara stanowi typ Chrystusa w Jego życiu, jakie prowadził, które było całkowicie dla Boga. Jesteś całkowicie oddany Bogu? Czy ja jestem całkowicie oddany Bogu? Odpowiedź jest oczywista. Nie. Czy możesz być całkowicie oddany Bogu? Odpowiedź jest też jednoznaczna. Nie. To niemożliwe, żeby ktokolwiek z nas był absolutnie oddany Bogu. Musimy więc nauczyć się składać Chrystusa jako ofiarę całopalną. Nie powinniśmy starać się być bardziej absolutni dla Boga. Powinniśmy ofiarować Chrystusa jako naszą ofiarę całopalną, kładąc na Niego swoje ręce. W Starym Testamencie ten, który składał całopalną ofiarę, kładł ręce na tej ofierze. Oznacza to, że utożsamił się z tą ofiarą. Dziś możemy ofiarować Chrystusa Bogu jako ofiarę całopalną. Duchowo, poprzez modlitwę, utożsamiając się z tym wspaniałym Chrystusem, aby On, jako życiodajny duch, mógł żyć w nas i przez nas. Życiem, które jest powtórzeniem życia, które On sam prowadził, gdy był na ziemi. To właśnie jest życie ofiary całopalnej. Musimy radować się Chrystusem jako wszystkimi ofiarami. Ofiary są bardzo obfite. Kiedy gromadzimy się na spotkaniach, powinniśmy ofiarować Chrystusa Bogu. Punkt F. Musimy funkcjonować na spotkaniach, żeby wystawiać Chrystusa. Bracia i siostry, jaka jest wasza najważniejsza służba dla Boga? Wszyscy pragniemy służyć Panu, ponieważ mamy w sobie Jego życie służby. Z przyjemnością Mu służymy. Jaka jest jednak najważniejsza służba, którą możemy dla Niego wykonywać? Najważniejszą służbą jest to, że przychodzimy na spotkania i funkcjonujemy na nich, aby wystawiać Chrystusa. Możemy pomyśleć, że są inne rzeczy, które mogę zrobić dla Pana, a które są ważniejsze. Tak naprawdę to jest najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić. Pokazuje to więc ponownie, jak ważne są spotkania i nasze uczestnictwo w nich oraz nasze funkcjonowanie na spotkaniach. Punkt pierwszy. Z powodu wpływu wywieranego przez chrześcijaństwo, wielu wierzących nie niesie odpowiedzialności na spotkaniach. Punkt drugi. Podejście do spotkania w ten sposób, że uczestniczymy w nim, ale nie niesiemy za nie odpowiedzialności, jest fundamentalnym błędem. To wybieg. To znaczy, że to taktyka szatana, jakiego używa szatan, chcący pozbawić członki ciała Chrystusa użyteczności, żeby nie funkcjonowały. Święci, kiedy przychodzimy na spotkanie, musimy zdać sobie sprawę, że odpowiedzialność za to spotkanie nie spoczywa na starszych i tych, którzy przewodzą. Odpowiedzialność za spotkanie spoczywa na każdym z nas. Wszyscy musimy rozwinąć sobie poczucie odpowiedzialności. Przykładem może być matka z dziećmi. Matka ma poczucie odpowiedzialności. Wie, że jest odpowiedzialna za opiekowanie się swoimi dziećmi na wielu płaszczyznach. A to poczucie odpowiedzialności, które w niej drzemie, umożliwia jej faktycznie nieść odpowiedzialność opiekowania się swoimi dziećmi. Niech Pan da nam takie poczucie, kiedy przychodzimy na spotkania. Może mógłbym skierować kilka słów do młodych ludzi. Możemy myśleć, że młodzi ludzie mogą myśleć, że nie mają oni wiele do zaoferowania na spotkaniu, ale w rzeczywistości ich obecność na spotkaniu to coś wspaniałego. Kiedy widzimy ich na spotkaniu, nasze serce się raduje. Oni również mają swój udział w spotkaniu i mogą na nim funkcjonować zgodnie ze swoją miarą, aby wystawiać Chrystusa, wspaniałego, wszechzawierającego Chrystusa. Chciałbym zachęcić młodych ludzi, aby przychodzili na spotkania Kościoła, aby nie zostawali w domu i robili inne rzeczy, ale aby przychodzili na spotkania i robili wszystko, co w ich mocy, aby wystawiać Chrystusa. Usługiwać Chrystusem tym, którzy uczestniczą w spotkaniu. To takie wspaniałe, że możemy praktykować po trochu, możemy nauczyć się, jak funkcjonować na spotkaniach Kościoła, a także jak przyjmować błogosławieństwo z racji tego, że inni członkowie również funkcjonują na spotkaniu. To jest bardzo ważna sprawa. Starajcie się nie być skrępowani i nie myśleć, że musicie funkcjonować zgodnie z określonymi standardami. Po prostu rób, co możesz, a następnie po złożeniu swojego działu Chrystusa wszystkim uczestnikom i Bogu możesz usiąść, mówiąc: Panie, ukryj mnie pod swoją drogocenną krwią, zwracam się do Ciebie i otwieram się na wszystkich innych członków, aby przyjąć Chrystusa przez nich. Stosuję to od wielu lat, ponieważ wiem, że przychodzi pokusa, gdy funkcjonujemy lub po tym, jak funkcjonowaliśmy, żeby zastanawiać się nad sobą i starać się ocenić, czy funkcjonowaliśmy dobrze, czy nie. Czuję, że jest to zasadniczy błąd. Fundamentalnym błędem jest myślenie, że nie jesteśmy odpowiedzialni za spotkanie. Fundamentalnym błędem jest również ocenianie po tym, jak już funkcjonowaliśmy, jak dobrze to robiliśmy. Tylko Pan wie i to jest pewne, że im więcej praktykujemy, tym bardziej będziemy rozwijać umiejętności i zdolności usługiwania Chrystusem na spotkaniach. Punkt G. Jako chrześcijanie jesteśmy członkami Chrystusa. To jest nasz status. Czym jesteśmy? Jesteśmy chrześcijanami. A nawet bardziej, jesteśmy członkami Chrystusa. A będąc członkami Chrystusa, naszą najważniejszą służbą jaką pełnimy, jest spotykanie się. Możemy myśleć, że mogę robić wiele rzeczy, by służyć Panu. Jaka jest najważniejsza służba, którą możemy pełnić dla Pana? Polega ona na tym, że spotykamy się razem, a na spotkaniach funkcjonujemy, aby ofiarować nasz dział Chrystusa dla Bożej radości oraz dla błogosławieństwa i korzyści wszystkich świętych. Punkt 1. Spotkania Kościoła stanowią najlepszą sposobność do wystawiania Chrystusa. Na ile jesteśmy w stanie, możemy przychodzić na spotkania Kościoła, aby wystawiać Chrystusa. Oczywiście, nie zawsze jest to możliwe, byśmy wszyscy byli na spotkaniach za każdym razem. Niektórzy z nas są ograniczeni w tym, na ile mogą przychodzić na spotkania. Ale wciąż powinniśmy zdawać sobie sprawę, że spotkania są najlepszą sposobnością do wystawiania Chrystusa. Powtórzę, są one jak uczta, gdzie cały lud Boży gromadzi się, aby cieszyć się bogactwami Chrystusa i wystawiać tego Chrystusa, samego Chrystusa, którego doświadczyli, którym się radowali i którym żyją w swoim codziennym życiu. Oni wystawiają takiego Chrystusa na spotkaniach. Możemy wystawiać i powinniśmy wystawiać Chrystusa wszędzie i za każdym razem, ale najlepsza sposobność do tego jest na spotkaniach. Punkt drugi. Nam, chrześcijanom, zlecono wystawiać Chrystusa na spotkaniach i czynić w ten sposób Bożą wolę. Podoba mi się słowo zlecono. Otrzymaliśmy zlecenie. Jakie jest nasze zlecenie? Jaka jest nasza odpowiedzialność złożona na nas przez Boga? Polega ono na wystawianiu Chrystusa na spotkaniach. Powinniśmy przyjąć to jako zlecenie od Boga. Nie jest to coś, co jest surowe i trudne. To jest zlecenie. Jak zobaczyliśmy w poprzednim poselstwie, to zlecenie jest wolą Bożą. A ta wola jest jarzmem na nas. Ta Boża wola, jarzmo, które Bóg na nas złożył, jest łatwa, a brzemię jej wypełniania jest lekkie. Wypełnianie tego zlecenia to coś najprzyjemniejszego. Uczęszczać na spotkania, a na nich wystawiać Chrystusa. Punkt 3, to jest w zwrotce 8 hymnu numer 16.1. Zdaje się, że na początku śpiewaliśmy ten hymn. Tematem tego hymnu jest wystawianie Go. W zwrotce 8 czytamy, by Ojciec uwielbiony był i wywyższony Chrystus Syn, by spotkań cel wypełniony był, wystawiać mamy Go. Celem spotykania się jest to, abyśmy wystawiali Chrystusa. Kiedy wystawiamy Chrystusa, wywyższamy Boga Syna i otaczamy chwałą Boga Ojca. Chwała Panu. Możemy przyjść na spotkania w naszym duchu z Duchem, aby wystawiać Chrystusa, tym samym wywyższając Chrystusa i otaczając Boga Ojca chwałą i wykonując wolę Ojca. Jak cudownie, że Bóg dał nam spotkania, abyśmy otrzymali i radowali się tak wieloma błogosławieństwami i abyśmy mogli funkcjonować jako członki żywego, organicznego ciała Chrystusa, aby radować się Chrystusem, wystawiać Go, usługiwać Nim i udzielać Chrystusa jedni drugim. Teraz przechodzimy do punktu 5. Ponieważ wieczną wolą Ojca i pragnieniem Jego serca jest zbudowanie Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, czynimy Jego wolę, funkcjonując na spotkaniach zgodnie z biblijnym sposobem spotykania się służącym zbudowaniu ciała. Wieczną wolą Bożą jest to, aby sprowadzić wszystko pod jedną głowę w Chrystusie za pośrednictwem budowania ciała Chrystusa, aby zbudować Kościół jako ciało Chrystusa. Jak możemy pełnić wolę Bożą? Jak możemy wypełnić tę wielką, wieczną wolę Bożą? To dzięki naszemu funkcjonowaniu na spotkaniach wedle biblijnego sposobu spotykania się w celu budowania ciała Chrystusa. Istnieje naturalny sposób na spotykanie się, sposób koncepcji człowieka. Istnieje też biblijny sposób na spotykanie się. Dzięki Panu, że poprzez posługę naszego brata Lee poznaliśmy biblijny sposób spotykania się i służenia dla budowania ciała Chrystusowego. Ten biblijny sposób jest skuteczny w budowaniu ciała Chrystusa. Punkt A. Spotkanie wierzących zawsze winny być powiązane z nowotestamentową Bożą ekonomią. Na spotkania powinniśmy przychodzić z wizją boskiej ekonomii. Również to, co mówimy na tych spotkaniach, powinno skupiać się na Bożej ekonomii. W pierwszym rozdziale pierwszego listu do Tymoteusza Paweł polecił Tymoteuszowi nakazać niektórym, aby nie uczyli innych rzeczy, które nie były zgodne z ekonomią Bożą. Wszystko, co mówimy na spotkaniach, powinno koncentrować się na Bożej ekonomii. Ekonomia Boża powinna być jedynym nauczaniem, jedynym przedmiotem naszego przemawiania, jedynym obszarem zainteresowania naszego przemawiania na spotkaniach Kościoła. Paweł powiedział w trzecim rozdziale Efezjan, że otrzymał łaskę, aby ogłosić niezgłębione bogactwo Chrystusa jako Ewangelię, a następnie w wersecie 9 mówi, aby oświecić wszystkich, by mogli zobaczyć, czym jest ekonomia tajemnicy, która przez wieki była ukryta w Bogu, który wszystko stworzył. Tak więc posłannictwo dla Pawła polegało na tym, aby mówił on w taki sposób, by ludzie byli oświeceni i ujrzeli ekonomię Bożą. Ekonomię Bożej tajemnicy. Powinniśmy być tacy sami. Nasze przemawianie powinno oświecać ludzi, aby ujrzeli Bożą ekonomię. Punkt B. W świetle tego, co Pan o tym myśli, odzyskiwanie polega na wyprowadzaniu wierzących z systemu laicko-klerykalnego i zastąpieniu tego systemu biblijnym sposobem spotykania się i służenia, co ma na celu zbudowanie ciała Chrystusa. Jest to więc odzyskiwanie Pańskie według Jego umysłu. Chce wyprowadzić nas, wszystkich swoich wierzących, z systemu laicko-klerykalnego. Dzisiaj, święci, wielką tragedią jest to, że ogromna większość ludu Bożego na ziemi jest pod wpływem systemu laicko-klerykalnego. Ten system jest wynalazkiem ludzkiej myśli, ludzkiej koncepcji. Absolutnie nie jest to zgodne z Bożym umysłem. Zamiast promować i budować funkcjonowanie wszystkich członków ciała Chrystusa, buduje funkcję tylko kilku. To droga indywidualizmu, a nie droga wzajemności. Drogą w Bożej ekonomii jest wzajemność. Tak więc Bóg chce nas wyprowadzić z tego systemu i zastąpić go w swoim odzyskiwaniu biblijną drogą spotykania się i służenia ze względu na wielki cel, jakim jest budowanie ciała Chrystusa. Mamy tu kilka wersetów. Uderzającym wersetem jest Efezjan 4,16, który mówi, że poprzez funkcjonowanie stawu obfitego zaopatrzenia i działanie w swojej mierze każdej jednej części, każdy członek ciała działa w swojej mierze. W rezultacie tego ciało rośnie i jest budowane w miłości. Oto boska droga w jego ekonomii. Chce wyprowadzić nas z systemu laicko-klerykalnego i sprawić, abyśmy wszyscy, którzy jesteśmy żywymi członkami Chrystusa, funkcjonowali ze względu na wielki cel, jakim jest budowanie ciała Chrystusa. Przechodzimy do punktu C. Pan pragnie odzyskać spotkania Kościoła we wzajemności, na których wszyscy będą funkcjonować i które służą zbudowaniu ciała Chrystusa. Mamy tutaj szereg cudownych wersetów z pierwszego listu do Koryntian, rozdziału 14. Werset 4 głosi, że ten, kto mówi językami, buduje samego siebie. Ten zaś, kto prorokuje, buduje Kościół. Jaki jest sposób na budowanie Kościoła? Prorokować. Następnie w wersecie 24 czytamy, że jeśli zaś wszyscy prorokują i wejdzie ktoś niewierzący lub niedouczony na spotkanie Kościoła, przez wszystkich jest przekonywany, przez wszystkich jest badany. W tym wersecie mamy stwierdzenie, że jeśli wszyscy prorokują, co oznacza, że wszyscy członkowie Kościoła, gdy Kościół się razem schodzi, mają obowiązek prorokować. Następnie w wersecie 26 tego rozdziału Paweł mówi, że kiedy się razem schodzicie, każdy z was powinien mieć psalm, naukę, objawienie, język, tłumaczenie i że wszystko to należy robić na zgromadzeniu Kościoła ze względu na budowanie Kościoła jako ciała Chrystusa. W wersecie 31 rozdziału 14 pierwszego do Koryntian Paweł mówi, że wszyscy możecie prorokować. Oznacza to, że wszyscy mamy zdolność prorokowania. W rozdziale 14, zarówno na początku tego rozdziału, jak i na jego końcu, Paweł mówi, że powinniśmy gorliwie pragnąć prorokować. Prorokowanie jest najwspanialszym darem. Jest to przodujący dar dla budowania Kościoła jako ciała Chrystusa. Punkt pierwszy. Gdy przychodzimy na spotkania Kościoła, powinniśmy mieć coś od Pana, czym moglibyśmy się podzielić z innymi. Powinniśmy mieć. Oznacza to, że jest to nasza odpowiedzialność. Powtórzę, nie powinniśmy myśleć, że jest to coś ciężkiego, co zostało złożone na nas. Jeśli będziemy starać się podjąć tę odpowiedzialność, przekonamy się, że jest to przyjemne i nie stanowi to dla nas dużego obciążenia. Punkt drugi. Zanim przyjdziemy na spotkanie, powinniśmy się do niego przygotować. To jest znak, że niesiemy odpowiedzialność. Jeśli przyjdziemy bez żadnego przygotowania, pokazuje to, że nie uważamy, że jesteśmy odpowiedzialni. Czy nie tak? Nie muszę nic zrobić, tylko przyjdę i to wystarczy. Nie. Powinniśmy przygotować się przed spotkaniem. Powinniśmy przygotować się do spotkania, aby przynieść coś, co otrzymaliśmy od Pana i co pochodzi od Niego i co otrzymaliśmy, bądź to doświadczając Go, bądź radując się Jego słowem i mając z Nim społeczność w modlitwie. Mamy tu ponownie myśl o uczcie. Nikt nie może przyjść na ucztę, albo nikt nie mógł przyjść na ucztę w Starym Testamencie, jeśli nie przyniósł ze sobą czegoś do jedzenia, prawda? Nie jest dobrze przyjść tylko, żeby jeść. Przychodząc, musimy przynieść coś, co przygotowaliśmy. To samo dotyczy spotkania Kościoła. 3. Musimy trudzić się na Chrystusie, naszej dobrej ziemi. To jest nasza odpowiedzialność, aby trudzić się na Chrystusie, naszej dobrej ziemi, by zrządzić plon Jego bogactwa, który przyniesiemy na spotkanie Kościoła i złożymy Panu. Najpierw się trucimy, potem zbieramy żniwo, a następnie przynosimy, po czym ofiarujemy. Wszystko to jest związane ze spotkaniami Kościoła. 4. W ten sposób spotkanie będzie wystawianiem Chrystusa w Jego bogactwie i wszyscy uczestnicy będą mieli udział we wzajemnym radowaniu się Chrystusem przed Bogiem i wraz z Bogiem służyć to będzie budowaniu świętych i Kościoła. Ponownie, wynikiem naszego spotykania się według ustanowionej przez Boga drogi, biblijnej drogi, jest budowanie Kościoła. Punkt 5. Wszystko, co robimy na spotkaniu Kościoła, musi służyć zbudowaniu świętych i Kościoła. Bardzo wyraźnie wynika to z wersetów w 1 Koryntian 14, które już omówiliśmy. Celem spotykania się przez nas jest budowanie Kościoła. Punkt D. W praktykowaniu biblijnego sposobu spotykania się i służenia podkreślamy prorokowanie, przewyższający dar służący zbudowaniu Kościoła. Dlaczego podkreślamy prorokowanie? Tak, jest to przewyższający dar. Podkreślamy je również dlatego, że Paweł to robił. W 1 Koryntian 14 Paweł najmocniej jak mógł podkreślał prorokowanie. Powiedział, że prorokowanie buduje Kościół. Prorokowanie to najwspanialszy dar. Sprawia, że przodujesz w budowaniu Kościoła. Tak więc prawidłowe spotkanie Kościoła powinno być wyjątkowe pod dwoma względami. Po pierwsze, pod względem wzajemności. Po drugie, pod względem przemawiania. Wszyscy na spotkaniu powinny mieć równe prawo i równą sposobność do tego, żeby przemawiać, usługiwać Chrystusem, mówić o Chrystusie, wypowiadać Chrystusa i mówić dla Chrystusa ze względu na budowanie ciała. Wzajemność. Każdy ma. Wszyscy mogą prorokować na spotkaniu Kościoła. Podkreślamy prorokowanie jako przodujący dar. Punkt pierwszy, prorokowanie w 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian polega na przemówieniu dla Pana, nie na przepowiadaniu przyszłości, ale na mówieniu dla Pana, na wypowiadaniu Go, a nawet w powiadaniu Go w innych, usługiwaniu Nim i udzielaniu Go innym. Z punktu widzenia boskiego udzielania, cała Biblia kończy się prorokowaniem wszystkich wierzących. Wiemy, że Boża ekonomia to ekonomia udzielająca. Jak Bóg realizuje taką udzielającą ekonomię? Robi to za pośrednictwem prorokowania, przemawiania wszystkich członków na spotkaniach Kościoła. Jakże wielką sprawą jest spotykanie się i powiadanie w siebie nawzajem we wzajemności. Jakież to udzielanie ma miejsce na spotkaniach Kościoła. Mogę o tym zaświadczyć z własnego doświadczenia. Przyjmuję wiele udzielania na spotkaniach Kościoła za pośrednictwem prorokowania świętych. Punkt drugi. Prorokowanie, przemawianie dla Boga i wypowiadanie Boga, czego zawartością jest Bóg, usługuje słuchaczom Bogiem i przyprowadza ich do Niego. Punkt trzeci. Bóg pragnie, by każdy wierzący prorokował, czyli mówił dla Niego i Go wypowiadał. Podobają mi się, święci, te słowa. Bóg pragnie. To oznacza, że leży to Bogu na sercu. Bóg ma w sercu pragnienie. A to pragnienie jest połączone z Jego wolą. To Boże pragnienie, dlatego to jest Jego wolą, aby każdy i wszyscy Jego wierzący prorokowali, czyli przemawiali dla Niego i wypowiadali Go i udzielali Go na spotkaniach Kościoła. W 1 Koryntian 14 Paweł mówi o prorokowaniu w kontekście spotkań Kościoła. Prorokowanie zatem to coś, co jest realizowane na spotkaniach Kościoła. Przechodzimy dalej. Zbliżamy się do końca tego wspaniałego planu. Ostatni punkt. Znamienną cechą prorokowania jest usługiwanie Chrystusem, które służy organicznemu zbudowaniu Kościoła, ciała Chrystusa. Prorokowanie to szczególny dar służący zbudowaniu Kościoła. Paweł miał głębokie pragnienie, aby wszyscy święci w Kościele ćwiczyli się w prorokowaniu i byli wydoskonaleni w nim, żeby wypowiadać Chrystusa i usługiwać Go ze względu na budowanie ciała. Tego pragnął Paweł. To pragnienie w sercu Pawła odpowiadało pragnieniu w Bożym sercu. Bóg ma to samo pragnienie. W Starym Testamencie napotykamy na wspaniały werset w Księdze Liczb 11:29. Mojżesz powiedział tam, aby cały lud Jahwe był prorokami. Mojżesz pragnął, aby cały lud Jahwe był prorokami. Chciał on, aby wszyscy, każdy Izraelita, stali się prorokami, tymi, którzy przemawiają dla Boga i wypowiadają Boga, tak jak sam Mojżesz to robił. Mojżesz nie próbował zatrzymać tego przodującego daru i funkcji dla siebie samego. Wyraził pragnienie Bożego serca, aby każdy z ludu Bożego był w stanie mówić dla Niego, wypowiadać Go i udzielać dla budowania Kościoła jako ciała Chrystusa. Dla budowania Kościoła nic nie jest bardziej pożyteczne od prorokowania. Święci, tym sposobem doszliśmy do końca tego poselstwa i tej konferencji. Widzimy, że Bożą wieczną wolą jest zbudowanie Kościoła jako ciała Chrystusa. Ze względu na to musimy Mu pozwolić i współpracować z Nim, żeby mógł nas uświęcić całą naszą istotę, przesycając nas i przepajając swoją świętą naturą. Musimy również radować się Chrystusem, naszym odpoczynkiem, przyjmując Boże jarzmo, wolę Ojca jako nasze jarzmo, niosąc brzemię, by czynić wolę Ojca. W ostatnim poselstwie ujrzeliśmy, że Boża wola jest bardzo związana z Kościołem i ze spotkaniami Kościoła i z funkcjonowaniem każdego członka Kościoła. To wspaniałe, że mamy tylu świętych w różnym wieku, na różnych etapach i o różnych statusach w ich duchowym życiu. Każdy z nich może zaoferować coś z Chrystusa. Chciałbym zwłaszcza ponowić zachętę dla młodzieży. Młodzieży, macie Chrystusa. Chcemy, żeby Chrystus, którego macie i którym się radujecie, był nam udzielony. Chcemy was teraz zachęcić, podobnie jak nowych pośród nas i dojrzałych, wszyscy święci mogą funkcjonować, wypowiadając Chrystusa i usługując Chrystusem dla budowania ciała Chrystusa. Chwała Panu za Jego wieczną wolę, chwała Panu za sposób, w jaki możemy z Nim współpracować, aby wypełnić tę wielką, wieczną wolę. Z pewnością Bóg chce ukończyć swoją ekonomię i w końcu dokonać to, co zaplanował i zamyślił w wieczności. Zwłaszcza, gdy widzimy, że wiek zbliża się ku końcowi, Pańskie przyjście się przybliża, musimy oddać się ponownie, poświęcić się Mu, aby żyć na tej ziemi dla niczego innego, prócz Bożej woli, Bożej wielkiej i wzniosłej, wysokiej, szlachetnej, wiecznej woli. Chwała Panu.